Co, tak się zastanawiam, czy kogoś wczoraj nie było? Widzę, że jednej osoby już nie było. Kogo wczoraj nie było? Okej. Sporo was nie było. ale to nic. To nic, bo Bóg był z wami. Wiecie co, chciałem wam powiedzieć to, co wczoraj powiedziałem, że macie takiego dużego cmoka od ściany do ściany. Pan Bóg... Ja nie mam takich ust, ale Pan Bóg ma takie usta, że może od ściany do ściany i może was tak wszystkich cmoknąć naraz. Czujecie się cmoknięci? Czujcie się, dlatego że Bóg mówił, żeby się pozdrawiać pocałunkiem świętym, tak? To jest taki święty pocałunek. Kiedy odmawiamy wielokrotnie w czasie różnych okazji, mówimy o błogosławieństwie, tak? Niech Ci Bóg błogosławi, niech Cię strzeże i niech Pan rozjaśni swoje oblicze nad Tobą, to tak naprawdę tam, gdzie jest napisane niech Pan rozjaśni swoje oblicze nad Tobą, to w hebrajskim to powinno być przetłumaczone tak bez religijnego języka, niech się do Ciebie uśmiecha. Jeśli ktoś rozjaśnia swoje oblicze, to co robi? Uśmiecha się. Niech Ci Bóg błogosławi, niech się do Ciebie uśmiecha, niech Ci będzie życzliwy, tak? Czyli niech ma łaskę dla Ciebie. I o tej łasce wczoraj mówiliśmy, o charyzmatach, a tam jest kratka zdjęcie, robi skubaniec. mówiliśmy o łasce, dlatego że charyzmata to są dary łaski, tak? Charyzmaty to są dary łaski. I dzisiaj to już nie jest seminarium, to jest coś w rodzaju kazania. Chciałem się z Wami podzielić tylko kilkoma kwestiami, ponieważ jeśli Bóg pozwoli, jeśli pastor pozwoli, a przede wszystkim jeśli wy będziecie chcieli, żeby tak było, to my możemy kontynuować to seminarium w czasie następnych takich naszych zjazdów, aż dojdziemy do współczesności. Wczoraj mówiliśmy tylko o kilku rzeczach z pierwszych 200-250 lat chrześcijaństwa. Tego jest dużo więcej, tak? Ale bez względu na to, czy skończymy to dzisiaj, czy będziemy to kontynuować w czasie jakichś naszych kolejnych spotkań, to wszystkie te tematy i wszystkie te zagadnienia łączy jedno słowo: łaska. Łaska, o której dzisiaj już pastor mówił, i generalnie moglibyśmy pójść do domu, dlatego że mieliśmy, po co się chrześcijanie gromadzili w oikos, w społecznościach, w domach. Tak? Na łamaniu chleba było. Było na modlitwie i na czytaniu słowa. No dzisiaj już pastor powiedział słowo, było łamanie chleba, była modlitwa, możemy iść do domu. Ale jeśli chcecie zostać jeszcze chwilę, to chciałem powiedzieć coś o łasce, o skandalicznej łasce, dlatego że charyzmaty to jest tylko część. Tak naprawdę nie moglibyśmy mówić o żadnych charyzmatach, gdyby Bóg pierwszy nas nie znalazł, gdyby Bóg pierwszy nie pochylił się nad nami, gdyby Bóg pierwszy nie wezwał nas po imieniu, okazując nam skandaliczną łaskę, bo to jest w świecie duchowym skandal. Były takie pokolenia aniołów, które tego skandalu nie wytrzymały. I w pewnych tekstach na Bliskim Wschodzie są takie opowieści, kiedy diabeł się zbuntował. Diabeł zbuntował się według tych tekstów, a według Biblii też byśmy mogli to znaleźć. Zbuntował się wtedy, kiedy Bóg stworzył człowieka i powiedział wszystkim aniołom: to jest korona mojego stworzenia. A Lucyfer, ten, który niósł światło, najpiękniejszy ze stworzeń, powiedział: to barachło? O, po ukraińsku mówię. Nie? Nie ma barachło? Po rosyjsku, przepraszam, właśnie, to jest kłopot. Jedzie człowiek na Ukrainę, myśli, że po ukraińsku mówi. A tu... Niepotrzeb? Niepotrzeb, barachło, niepotrzeb. Wiecie, zawsze jak spotykam studentów na WSTS-ie, którzy są z Ukrainy, a jest ich trochę, to my mamy jakieś takie serce razem z żoną do Ukrainy. Byliśmy tam na misjach i tak lubimy tych ludzi, bo oni są i zielonoświątkowi, ale nie stracili tej wschodniej takiej duchowości, takiego czegoś wrażliwego, czegoś takiego pięknego, co my na Zachodzie trochę już tracimy. Wiecie, o czym mówię? Tam niektórzy kiwają głowami. To jest coś unikatowego i tego nie stracicie nigdy, bo to jest piękne. Więc diabeł powiedział, mówi, to ma być korona twojego stworzenia, to ja przepraszam, to ja dziękuję. Tak? I zabrał ze sobą swoich kolegów i powiedzieli, my nie będziemy duchami służebnymi, tak? Aniołowie jako duchy służebne dla człowieka. Co to jest? To jest skandal. I tak naprawdę łaska jest takim tematem, który kruszy religijność. Diabeł bardzo lubi, nasz przeciwnik, a właściwie przeciwnik Jezusa, kocha posługiwać się religijnością, religią. Jakakolwiek religia sama w sobie, jako taka, jako struktura, o której mówiliśmy wczoraj, potrzebujemy struktury i sama w sobie nie jest zła. Sama w sobie nie jest zła. Dlatego, że religare to znaczy wiązać kogoś z, po pierwsze z Bogiem, a po drugie ze sobą nawzajem. I gdybyśmy na tym poprzestali, tak, to by było fajnie, bo wiązalibyśmy się z Bogiem i mielibyśmy relacje z braćmi i siostrami, tak? Ale diabeł wziął coś, co było dobre w samym założeniu i wykrzywił, narzucając ludziom nakazy. Tak? I mówi, jeśli nie będziesz tak robił i tak robił i tak robił i tak robił, to nie będziesz zasługiwał na to, żeby cię Pan Bóg kochał. I tu nas ma. I my bardzo chętnie oskarżamy jedni drugich. To w Ewangeliach czytacie, w listach apostolskich, w dziejach apostolskich. Tak się działo. Tak się dzieje do dzisiaj w kościołach. Jeśli jest duch religijności, jeśli mamy do czynienia z religią, która wiąże, tam trudno jest o to, żeby relacja następowała między ludźmi. Rozumiemy się? Dobrze? Skandaliczna łaska. Jezus okazał nam skandaliczną łaskę, ponieważ nie upierał się po to, żeby zostać w postaci Bożej, ale przyjął postać sługi i poszedł na krzyż, cierpiąc na nim, umierając w hańbie, bo przeklęty jest człowiek, który zawiśnie na drzewie, stając się przekleństwem dla nas wszystkich i później zmartwychwstając nawiązał relację naszą z Ojcem. Tak? To dla świata duchowego jest skandal, ale i dla ludzi religijnych. Podobnie. I będziemy dzisiaj czytać troszkę z listu do Rzymian. Mam nadzieję, że uda się nam spiąć to, co mówiliśmy wczoraj, z tym, co Bóg robi. To za mało znać Jezusa jako nauczyciela. Bardzo Ci dziękuję. Co się dzieje często w kościołach? Wystarczy, żebyś poznał Jezusa jako nauczyciela. No jakaś koncepcja taka, trochę mówił fajnych, dobrych rzeczy, takie slogany chrześcijańskie, tak? I tymi sloganami usiłuje nas diabeł karmić i tymi sloganami usiłujemy żyć. Ale to za mało. Za mało pokładać nadzieję w nauczycielu, za mało pokładać nadziei w cudotwórcy. Niektórzy szukają cudów, tak? Jedni się doszukują mądrości, inni szukają cudów. Kojarzycie wersety z Biblii? Najgłębszy wymiar, jaki się przed nami otwiera, ta głębia, która woła swoją głębię w nas, jest wtedy, kiedy spotkamy go jako tego, który umarł za mnie osobiście i dla mnie osobiście zmartwychwstał. Czy pamiętacie o tym, czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że gdybyście byli jedynymi osobami na świecie, jedynymi, pomyśl teraz o sobie i pomyśl sobie, że jest cały świat i tylko ty jeden, albo tylko ty jedna. To Bóg zrobiłby dla ciebie dokładnie to samo. Osobiście, personalnie, wyjątkowo dla ciebie okazałby ci łaskę. Ze względu na ciebie, taką i takiego, jakim jesteś teraz. Nie jakim będziesz doskonały i jak się wzmocnisz i jak się nauczysz i tak dalej. Kiedy On nas znalazł? Kiedy Bóg cię znalazł? Wtedy, kiedy byłaś jaki? Grzeszny. Czy byliśmy wtedy blisko Boga? A On okazał nam łaskę. Mówi, nie zasługujesz na to, dlatego to jest łaska. I nigdy na to nie zasłużymy. Nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś, co zrobi na Panu Bogu takie wrażenie, że on powie, no warto było posłać swojego syna, no teraz to już jesteś taki mocny, że po prostu ho, ho. Każdy z nas wielokrotnie przyczynił się do tego w naszym życiu, że Jezus musiał wisieć na krzyżu. Tak? Bo każdy z nas wielokrotnie grzeszył, a grzech wymaga ofiary i tylko Jezus był w stanie ponieść tą ofiarę. Zmartwychwstał, by mnie dźwignąć ze śmierci do życia, ogłosić mi przebaczenie, a to zmieniło wszystko. To właściwie wszystko zmienia w moim życiu, dlatego że to spotkanie nie konfrontuje mnie, to spotkanie z Jezusem, nie konfrontuje mnie z jakąś lekcją, z pouczeniem głoszonym przez boskiego nauczyciela, nie ze wskazówką. Żydzi, kiedy czytali Torę, mieli taki wskaźnik, on się nazywał jad. To była wskazówka. Tak? Tora to wskazówka. Żydzi, kiedy mówią o Torze, o pięcioksięgu Mojżesza, mówią, że to jest wskazówka, tam mają wskazania do życia. Tak? To nie z tym mnie konfrontuje, nie ze wskazówką, nie z lekcją, nie z recenzją, nie z oceną, nie z mądrością się spotykam. Nie szukam znaków, ani się nie buntuję, kiedy ich nie otrzymuję, dlatego że spotykam się z osobą, której mogę ufać. Rozumiemy? W Grece mamy takie słowo pistis i stąd się wzięło troszeczkę nieporozumień w Nowym Testamencie i w tłumaczeniu, bo w Starym Testamencie mamy batach, czyli ufność, i emuna, czyli wiara, która rodzi się z poznania kogoś, z relacji z kimś. Znam tą osobę, której wierzę. Tak? A pistis greckie to jest wiara w coś. Wierzę w coś. Ktoś mi coś powiedział, ja w to wierzę. Tak? Nie mieli lepszego słowa, bo po prostu Greka jest troszkę inna od hebrajskiego, ale to jest tłumaczenie emuna i batach. Wiary komuś, wierzę komuś, nie wierzę w kogoś, nie wierzę w Jezusa, wierzę Jezusowi, który przyszedł i w relacji ze mną okazał mi intymność, bliskość i powiedział, wiesz co, doskonale Cię znam, doskonale wiem, co Ci w duszy gra, doskonale znam wszystkie Twoje grzechy, doskonale o tym wiem. Wiem o wszystkich Twoich słabościach i kocham Cię takiego, jaki jesteś i kiedy będziesz ze mną, będziemy się zmieniać. Będę Cię przemieniał od chwały do chwały, będziesz ze mną współpracował i jeśli będziesz ze mną współpracował, to jest warunek, jeśli będziesz ze mną współpracował, to jest po naszej stronie decyzja, to moja łaska będzie Cię przemieniała z chwały do chwały. Z chwały do chwały i będziesz dostawał łaskę za łaską. Jedna łaska się wyczerpie, w sensie wykonasz coś, tak? Do czego zostałeś posłany, otrzymasz następną, znowu wykonasz jakiś rodzaj pracy, jakiś wzrost nastąpi i obdarzę cię następną. Będę cię przemieniał od chwały do chwały, obdarzając cię łaską. Amen? To jest fantastyczne, ale to jest skandaliczne dla całego świata religii, nakazów, obrzędów, tego wszystkiego, co diabeł by chciał na nas narzucić i my sami w naszej takiej, wiecie, porządności chcielibyśmy zrobić coś, czym moglibyśmy Bogu odpłacić. Tak? W jakiś sposób zarobić, w jakiś sposób zasłużyć, ale się nie da. I to nasze pragnienie diabeł często wykorzystuje, żeby nas zatrzymywać. Kiedy przychodzi z oskarżeniem i mówi, tak, ty, wiesz co, ty chrześcijanin, takie coś zrobiłeś, jak mogłeś, teraz to już, wiesz, no Pan Bóg cię kocha, no ale teraz to już przesadziłeś. Teraz, wiecie. I wiele razy było tak w moim życiu, że przychodziłem i chciałem przyjść do Boga, powiedzieć Mu o czymś, co zrobiłem, co jest w moim sercu, z czym się zmagam i tak dalej. I wstydziłem się popatrzeć Mu w oczy. Moja religijność, moje zielonoświątkowe poczucie prawości powstrzymywało mnie przed tym, żeby popatrzeć w oczy Ojcu, który czekał i w końcu powiedział, ale przecież ja o tym wszystkim wiem. Rozumiecie? Ściemniamy coś przed Bogiem, usiłujemy coś ukryć, nie chcemy Mu powiedzieć rzeczy, o których On wie. Przecież mówi, byłem tam, widziałem, co robiłeś. Ja czekam, żebyś to załatwił ze mną, bo chcę iść z Tobą dalej, bo chcę jak najszybciej okazać Ci moją łaskę, a to te Twoje związanie jakąś, wiecie, nawet nie wiem, jak nazwać to. Macie jakieś słowo, które by to mogło nazwać? To Twoje związanie takie zwyczajem, jakąś religią, tylko nas opóźnia. Amen? To jest bardzo ważne. Mówiliśmy wczoraj o strukturze, że struktura jest ważna i dobra, tak? Porządek w Kościele jest ważny i dobry, tak? Czytamy, że pokaż mi Twoją wiarę, tak? Z łaski, a ja pokażę Ci moją wiarę z uczynków, tak? Jak to należy rozumieć? Jeśli współpracuję z łaską, to ona powoduje, że ja chcę wykonywać dobre dzieła, tak? Chcę być uległy. Jeśli mam łaskę i światło Ducha Świętego i chodzę w namaszczeniu Ducha Świętego, to czytaliśmy wczoraj wielokrotnie w dziejach pierwszego Kościoła. Niczego nie czyńcie bez biskupa, bądźcie poddani, dar zarządzania i tak dalej, i tak dalej. Pewien porządek w Kościele, który został nam dany po to, żebyśmy mogli osiągać cele, do których nas Bóg powołał. Amen? Rozumiemy to? Nic, co dzisiaj mówię, nie przeczy temu, co właśnie powiedziałem. Porządkowi, poddaniu, posłuszeństwu, strukturze, którą jest Kościół. To wszystko jest nam potrzebne, żebyśmy mogli działać. No bo jak sobie wyobrażacie inaczej osiągać Boże cele, jak każdy robi, co mu w duszy gra i nikt się nie umówi ze sobą. Tak? To nawet jest powiedziane, że jeśli się umówimy ze sobą, to Pan Bóg odpowie na modlitwę. Tak? Że jeśli uzgodnimy ze sobą modlitwy. Więc już samo to nam pokazuje, że społeczność, pewien porządek społeczności jest dla nas błogosławieństwem. Ale to nie jest religia. To jest coś, co wypływa z Bożego namaszczenia i z tego, że ja pragnę tego. Nikt mnie do tego nie zmusza. Ja pragnę być uległy. Ja pragnę chodzić w porządku. Ja pragnę budować ciało, tak? Ja pragnę uznawać jednych i drugich, tak? Innych za wyższych od siebie, za tych, którzy stoją wyżej ode mnie. I wtedy co się dzieje? Co Bóg obiecuje? Że łaska będzie na ciebie spływała. A wiecie, dlaczego łaska spływa wtedy, kiedy uznajemy innych za wyższych od siebie, za tych, którym chcemy służyć. Wiecie dlaczego? Ponieważ łaska zawsze spływa od góry na dół. Tak? Więc jeśli chcesz łaski, tak, to bądź jak najniżej, najwięcej nałapiesz. Jak mi to ktoś powiedział, to się położyłem na ziemi. Naprawdę. Niedawno to było, w Soczewce, na obozie proroczym. Położyłem się i właśnie opowiadałem wam wczoraj. Leżałem jak długi na ziemi, sobie myślę, przynajmniej niżej nie jestem w stanie upaść, tak? Teraz to już mnie Pan Bóg może tylko podnieść. Tak, już nie musi nic zrobić, ja już leżę na twarzy. I podniósł mnie. I przyszedł do mnie w bliskości. Rozumiecie? Kiedy nie upieram się przy swoim, kiedy mówię, Panie, jestem słaby, znasz mnie, przenikasz mnie, wiesz o mnie wszystko. Jestem taki, jaki jestem. Masz mnie takiego, jakiego mnie masz. Bierz mnie, zabieraj mnie do Twojej obecności, zmieniaj mnie. Chcę być ożywiony Twoją łaską i chcę tą łaskę, chcę być przekaźnikiem tej łaski, chcę ją puszczać dalej. Amen? Wtedy Pan Bóg mówi, to pobłogosławię, to lubię. Czyli daję lajka, nie? Jak na Facebooku, to lubię. Jeśli jest w Tobie miłość, akceptacja i przebaczenie i masz tą miłość, akceptację i przebaczenie, które czujesz od Ojca dla siebie i teraz tą miłość, akceptację i przebaczenie okazujesz innym, tak? Nie pokazujesz z nikogo palcem, to jest ta zasada, o której ci, co wczoraj byli, zapomniałem wam powiedzieć. Zasada, mówiłem o zasadzie papieru toaletowego, tak, że chrześcijanin jest użyteczny tylko wtedy, kiedy się rozwija, podobnie papier toaletowy jest użyteczny tylko wtedy, kiedy się rozwija. Tak? A druga zasada, o której wam chciałem powiedzieć, to była zasada palca. Jeśli wytykasz kogoś palcem i pokazujesz mu, jak on może, jak on tak robi, jaki on jest, o jaki on jest, wiecie, mamy tak, nie? Lubimy. Ten palec nam chodzi czasem w życiu, a przynajmniej mnie chodzi. Ja to lubiłbym tak czasem coś pokazać. To Pan Bóg kiedyś nam pokazał, oczywiście przez kogoś to zrobił, że jeśli pokazuję na kogoś palcem, to 3 palce pokazują na mnie. I to jest to, co jest napisane w Biblii. Widzisz źdźbło w oku swojego brata, a belki w swoim oku nie dostrzegasz. I za każdym razem, kiedy myślę sobie o tym, że coś mnie denerwuje w moim bracie lub w mojej siostrze lub w kościele, że coś mnie denerwuje, to myślę sobie o tych palcach i myślę sobie, czy ja 3 razy bardziej nie denerwuję tej osoby. Rozumiecie? Jeśli ktoś coś robi, to czy ja 3 razy bardziej tego nie robię? Innymi słowy, myślę sobie, ktoś mnie wkurza, a ja sobie myślę teraz, tak, ja jestem taki sam. Ja też pewnie kogoś wkurzam. Nie to, żebym chciał, ale po prostu. Nie wszyscy muszą mnie lubić, tak? Lub lubić, mówię, żeby być zrozumiały przez wszystkie elektoraty, tak? Nie każdy. I dobrze jest pamiętać, że jeśli Bóg okazał mi łaskę dla mojego życia, to fajnie by było, dobrze by było, gdybym ja tyle samo łaski okazywał dla życia innych ludzi, czyli robił im miejsce w moim sercu. Tak? Ta gościnność, o której wczoraj mówiliśmy, to jest owoc łaski, że ja kogoś przyjmuję, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Mam dla niego co? Łaskę. Czy Pan Bóg przyjął mnie, nie wdając się w ocenę moich poglądów? Boże, jak ja sobie pomyślę, jakie ja miałem wtedy poglądy, to beret kręca po prostu. A Bóg mówi, okej. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Przyjdź do mnie, przyjdź do źródła i pij. Ja zajmę się resztą. I w ilu z was, w ilu z waszych żyć to okazało się prawdą, że przyszliście do źródła, a on zajął się resztą? Są tacy ludzie? Amen. Czy twoją siłą albo chęcią to zmieniłeś w swoim życiu, albo zmieniłaś? Ale przez Ducha Świętego, przez Jego łaskę, budzając współpracę z Duchem Świętym, tak, bo On chce, żebyśmy z Nim współpracowali, tak, czyli On nas napędza i mamy tą relację wertykalną. Pastor dzisiaj o tym mówił. I mamy tą relację horyzontalną, tak, z ludźmi, z Kościołem. Jeśli chcecie obrazu takiej relacji, to wisi u was na głównej ścianie. To jest obraz takiej relacji. Zobaczcie, jest relacja do góry i jest relacja w poziomie. Co to jest? To jest krzyż. A czym jest krzyż? To jest łaska. To jest łaska, którą nam Bóg okazuje. Miłosierdzie i łaska Boga to skandal w oczach ludzi, dlatego że żeby ją zbudować, musimy jedynie pozwolić Bogu działać. My byśmy chcieli coś takiego zrobić, że to my dajemy radę. Tak? I przez wiele, wiele lat w naszych Bibliach było tłumaczenie wersetu, że dzięki wierze w Jezusa. Tak? Ale już wczoraj mówiłem, że tego W tam nie ma. Jest dzięki wierze Jezusa, która w tobie działa. Czyli zobaczcie, to wyklucza nawet chlubienie się tym, że ja mam na tyle wiary, żeby na kogoś położyć ręce i ktoś tam zostaje uzdrowiony. To nie moja wiara. To jest coś, co dostałem, tak, jako depozyt. Tak jak wczoraj mówiliśmy, Piotr przyszedł i mówi, popatrz na mnie, nie mam złota i srebra, ale mam coś. I on wiedział, że ja mam coś. Jest coś, co Bóg mi dał i teraz ja jestem w stanie tobie tego udzielić. No i mówi, no to wstań i chodź. I co on zrobił? Wstał i chodził. Mówicie, prosta sprawa, bez żadnego napinania duchowych muskułów, że Piotr tam, nie wiem, stanął, zaczął się 2 godziny modlić, najpierw wzbudził w sobie wszystkie takie dobre uczucia chrześcijańskie, uwielbienie zagrali i wtedy przez 5 minut się pomodlili. Rozumiecie, co wam chcę pokazać? Że to działa w czystej, prostej relacji na co dzień. Korzystasz z tego, co Duch Święty ci daje i po prostu żyjesz tym. Tak samo jak żyjesz w domu, biorąc chleb ze stołu, nie pytasz mamy, czy nie pytasz męża za każdym razem, czy możesz wziąć ten chleb. czy odkręcić wodę. Po prostu idziesz, tak? No, nocowaliśmy tutaj dzisiaj i po prostu poszliśmy do łazienki i odkręciliśmy wodę, tak? Nie chodziliśmy z każdą rzeczą, pytaliśmy, wybaczcie, ale możemy skorzystać z papieru? A czasem się tak zachowujemy. Czasem przed Bogiem tak się zachowujemy. A On mówi, korzystaj z tego, co Ci dałem, korzystaj z tego, co Ci udzieliłem i rozwijaj się w tym, dlatego, że moja łaska dla Ciebie jest jaka codziennie? Jaka? Świeża i nowa. Ja mam dla Ciebie cały czas. Nigdy mi nie braknie. Nigdy mi nie braknie. Amen? Więc proś mnie o wszystko, bo nigdy mi nie braknie. Bądź odważny, bo nigdy Cię nie odrzucę. Bądź odważny, kiedy przychodzi... Teraz to już mniej, inaczej, znaczy może nie mniej, ale inaczej nas dzieci proszą o pieniądze, bo są już duże. Ale pamiętam, kiedy były dziećmi i po prostu to nie było tak, że powiesz, że nie już, tak? No chodzi, po prostu użyję wszystkich dostępnych metod, od płaczu przez szantaż emocjonalny, oczy kota Shreka, tak? Wiecie, te oczy takie... I on nic Cię więcej nie poproszę, już nigdy w ogóle nic nie potrzebuję, tylko to mi kup, już nigdy w życiu, tak? Wiecie, dzieci tak robią, a my gdzieś tam porzucamy tą ufność w Bogu i przestajemy mieć wiarę dziecięcą i przychodzić do Boga i mówić, Panie, potrzebuję tego, wiedząc, że On da nam wszystko, co jest dla nas dobre, tak? Że On się na nas nie obrazi, że On nas nie porzuci. Rzymian 9,30. Co zatem powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, pozyskali sprawiedliwość, a to jest sprawiedliwość z wiary? Izrael zaś dąży do prawa sprawiedliwości, do tego prawa nie doszedł? Dlaczego? Dlatego, że nie było to z wiary, ale jakby z uczynków. Zawadzili o kamień potknięcia, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę skandalu, a ten, kto wierzy, nie będzie zawstydzony. Zobaczcie, to pytanie już jest w liście do Rzymian. Jak to poganie, to my Żydzi, 613 przykazań przestrzegaliśmy, modlimy się, pościmy, oczyszczamy się, no uwierzyliśmy w Jezusa, ale cały czas usiłujemy pokazać, że jesteśmy sprawiedliwi i teraz zrównałeś nas, mówisz nam, chcesz nam, Pawle, powiedzieć, że poganie, którzy nic nie robili, tylko po prostu przyszli do Jezusa, są na tym samym poziomie dziecka Bożego, co my? Że są tak samo usprawiedliwieni jak my? To jest skandal. I Paweł mówi, oczywiście, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę skandalu, a każdy, kto wierzy, nie będzie zawstydzony. Wiecie, co to jest skandal? Skandal, po grecku skandalon, to jest taki patyczek, którym podpiera się pułapkę na zwierzęta. Kiedy zwierzę przechodzi, trąca skandalon, tak, i spada na niego siatka. To jest skandalon, to jest skandal. Teraz, co kładę na Syjonie? Kamień potknięcia i skałę skandalicznej łaski, bo diabeł, przeciwnik, człowiek religijny chciałby coś zawsze zrobić, tak? Tak jak Żydzi mówili, my to wszystko robimy i teraz chcesz nas zrównać? Potykali się o skałę skandalu i nie znajdywali sprawiedliwości, nie doszli do tego. Dlaczego? Dlatego, że nie było to z wiary, ale jakby z uczynków. Potknęli się o skałę tego skandalu i pułapka religii na nich spadła. Rozumiemy? A poganie nie. Powiada Mateusz. Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, mówi przecież Jezus do ludzi pyszniących się własną wiarą, tak? Oni wierzyli. Przecież Paweł był faryzeuszem. To byli ludzie, którzy znali Boga. A przynajmniej tak twierdzili, że znają Boga, znają Pismo. Biada wam, obłudni nauczyciele pisma i faryzeusze, bo jesteście podobni do pobielanych grobów, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i zgnilizny. Ta religia powoduje, że z zewnątrz wyglądamy fajnie, tak? Ale wewnątrz mamy cały czas ssanie i coś w nas się psuje, bo nie mamy łaski. Rozumiecie? Łaska jest tym, co nas napędza do życia. Łaska jest tym, co daje nam moc do tego, żeby nasza głębia komunikowała się z głębią Ojca i żebyśmy mogli funkcjonować w świecie duchowym. To jest prawda, że tak się dzieje z ludźmi religijnymi, ale też prawdą jest to, co napisał Izajasz w 54 rozdziale, 10 werset. Posłuchajcie, bo góry mogą przeminąć i wzgórza mogą się zachwiać, lecz moja łaska, łaskawość moja nie przeminie i moje przymierze pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który obdarza cię miłością. W starych tłumaczeniach jest, że Pan, który się nad tobą lituje. On nie chce się nad tobą litować. On nie patrzy na ciebie z politowaniem i kiwa głową, mówi, no znowu, czego się mogłem spodziewać. Rozumiecie? To nie jest politowanie. To jest Pan, który cię obdarza miłością i mówi, kocham cię, śpiewa nad tobą pieśni miłości. Ezechiela ma zapis nutowy, wiecie o tym? W oryginale tam były neumy, które pokazują, że to jest tekst, który się śpiewało. Są takie teksty w Biblii, które mówią, że Pan śpiewa nad swoim ludem. Wyobrażacie sobie? Czyli nosi swój lud na rękach i śpiewa z miłości, mówi, ale mi wyszło, ale jest kochany, mój. Wiecie, to jest Kościół w rękach Ojca. Tak? Kiedy Pan Bóg mówi, że coś stworzył i mówi, że było dobre, to nie jest tylko dobre. Chciałbym wam troszkę powiedzieć o sercu Ojca, o tym, jak On w tej łasce funkcjonuje. Wczoraj się śmialiście, jak powiedziałem, że ja się czymś jaram jak Rzym za Nerona, ale On się tak jara Kościołem jak Rzym za Nerona. On płonie z miłości do Kościoła. Rozumiecie to? Kiedy On stwarzał świat i mówił, że coś było dobre, tak? To my mamy przetłumaczone, że to jest dobre i nic nam to nie mówi, ale nie wiem, czy znacie takie powiedzenie żydowskie Mazel Tov. Mazel Tov, tak? To jest jak się para młoda żeni, to mówi się im Mazel Tov. Kiedy coś wychodzi, kiedy składasz komuś życzenia i chcesz dla niego, że to jest naprawdę takie wow, to mówisz Mazel Tov i to Tov to jest tak, dobre, tak. Rozumiecie? Jak na meczu, miałem powiedzieć piłki siatkowej, ale ostatnio przeżnęliśmy. Wczoraj wygrali. No, to proszę. Wczoraj wygraliśmy i co robili? Tak. Nie? I Pan Bóg patrzy na twoje życie i mówi tak, dobre. To jest dobre. Jesteś dobry. Rozkoszuje się tobą. Patrzy na ciebie i mówi, moje dziecko. Kibicuje mu. Jak patrzę na nasze dzieci, jak patrzę, nasz syn idzie teraz na studia i wcześniej był na rocznym takim wyjeździe ewangelizacyjnym i misyjnym w Anglii i słyszeliśmy jakiekolwiek rzeczy i fascynowaliśmy się tym, co robi. Rozumiecie? Rozumiecie serce taty, normalnego takiego taty ziemskiego, że po prostu cię fascynuje, że się cieszysz, że kurczę, tak chcesz, żeby mu się udało, żeby poszedł, żeby był dalej, że kibicujesz, tak? To teraz pomyślcie o swoim Ojcu w niebie, który patrzy na was tak samo, indywidualnie na ciebie dzisiaj i mówi tak, dajesz, dobrze idzie, nie przejmuj się, troszeczkę tam się wysypało, zaraz to ogarniemy, dajesz. Jestem z tobą. Nigdy moje przymierze pokoju z tobą się nie zachwieje. Cokolwiek by ci diabeł usiłował pomiędzy uszy włożyć i powiedzieć, że wiesz, teraz to już przesadziłeś, to pamiętaj, nigdy. Możemy wierzyć Bogu? Możemy wierzyć Bogu. On powiedział, nigdy przymierze mojego pokoju się nie zachwieje. Czytamy nadal list do Rzymian, 10 werset. Bracia, 10 rozdział. Bracia, rozkoszą mojego serca i modlitwą do Boga za nimi jest ich zbawienie. Zaświadczam im bowiem, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według właściwego poznania, bo nie świadomi sprawiedliwości Bożej, własną sprawiedliwość usiłując ustanowić, nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej. Kresem bowiem prawa jest Chrystus dla sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Czyli usiłowali coś przez uczynki, tak? Diabeł uwielbia wkładać ludziom takie pragnienie, że teraz coś musisz zrobić, wiesz, żeby osiągnąć uzdrowienie, no to teraz musisz coś zrobić, wiesz. Ja rozumiem, że wierzysz, ja rozumiem, że słyszałeś w kościele na kazaniu, czy czytałeś w Biblii, ale wiesz, teraz musisz coś zrobić, musisz się wykazać, musisz się tak, wiecie, napiąć. I można różne rzeczy zrobić w życiu, napinając się. Ale na pewno nie zrobi to na Bogu wrażenia. On kocha twoją wierność. On kocha wszystko, co robisz w twojej wierności, w kościele, w swoim życiu i tak dalej. To wszystko jest dobre. Ale wtedy, kiedy robisz to dlatego, że kochasz, a nie dlatego, żeby zasłużyć na miłość. On nie chce, żebyś zasługiwał na Jego miłość. Bo mówi, nie jesteś w stanie i nie możesz, jeśli chcesz, dopóki chcesz zasłużyć na moją miłość, to nie jesteś w stanie przyjąć mojej łaski, bo moja łaska przekreśla wszelką zasługę. Nie możesz zasłużyć, nie jesteś w stanie zapłacić za krew mojego Syna. I znowu jak tato, jak zwykły tato ziemski, myślę sobie o moim synu, żeby jego dać za kogoś, kto nawet mnie nie lubi. Rozumiecie, o czym mówię? Ja nawet Pana Boga nie lubiłem, kiedy On mnie znalazł. Czyli dał swojego syna, jeśli myślę o sobie, to za kogoś, kto nawet go wtedy jakoś nie bardzo lubił. No, słyszałem o nim, wiecie, robiłem różne rzeczy, jak to człowiek religijny, ale miałem dużo innych uciech i spraw, które mnie absorbowały. Niespecjalnie się Panem Bogiem jakoś przejmowałem. Znaczy, wydawało mi się, że jak spełniam te wszystkie nakazy, które spełniam, tam raz w niedzielę pójdę, tutaj nawet też ministrantem byłem, nie jesteś sam w kościele. Nie? Byłem lektorem, cieszyłem się, jak słuchają ludzie, miałem taką funkcję, ładnie wyglądałem, tak, mogłem się pokazać. Ale to tyle. I Bóg mówi, w tym momencie, kiedy skierował do mnie słowa, kiedy posłał człowieka do mojego życia, który powiedział mi, wiesz co, jest coś w tym i pokazał mi na kilka wersetów w Biblii, czym strasznie mnie wkurzył. Moje nawrócenie polegało na wkurzeniu się. Więc wziąłem tą Biblię do domu i powiedziałem, no okej, no poczekaj, nie? Ja znajdę. Więc szukałem przez cały tydzień, później umawiałem się, w sumie mam, to przeczy temu, to jest sprzeczność. Otwierałem Biblię, on przewracał kartkę dalej, mówił, a to czytałeś? Znowu, szedłem do domu z tą Biblią, nie? Ja ci znajdę, nie? Nie ma tak. Szedłem za tydzień, wiecie, w końcu się poddałem, w końcu dałem się Bogu uwieść. W końcu uwierzyłem, że mogę wierzgać przeciwko ościeniowi, ale to tylko mnie bardziej boli. I uwierzyłem prawdzie. Uwierzyłem prawdzie, a nie w prawdę. Wtedy Pan Bóg okazał mi miłość. Wtedy Pan Bóg powiedział, krew mojego jedynego dziecka jest dla ciebie. I gdybyś był jedyną osobą na świecie, ja to wtedy usłyszałem od kogoś, gdybyś był jedyną osobą na świecie, Jezus zrobiłby dla ciebie dokładnie to samo. Pomyślałem sobie, to jest niedorzeczne. Dla mnie... Słuchajcie, to nie to, że ja Pana Boga nie lubiłem, ja siebie nie lubiłem. Ja jak patrzyłem w lustro, to się po prostu nie lubiłem. Ja wiedziałem, jaki jestem w środku. Ile jest we mnie złości, ile jest we mnie braku miłości, ile jest we mnie braku wartości, ile jest we mnie kupę dziadostwa, tak? Wie, za mnie? Ale nie można inaczej. Gdzieś najgłębiej w nas jest zapisane Boże przymierze Pana Boga ze mną, oparte o co? O Jego bezgraniczną miłość. i nie da się inaczej. Albo będziesz współpracował z łaską, przyjmował tą łaskę, przyjmował dary Ducha Świętego. Ile jest darów Ducha Świętego ci, co wczoraj byli? Nieskończona ilość. Tyle, ile potrzebujesz. Jakich? Takie, jakie potrzebujesz. Po co to wszystko jest? Uzdolnić cię, czyli nie moją siłą, moimi zdolnościami, tylko żeby mnie Pan Bóg mógł uzdolnić i przygotować do dzieła jakiego? Dobrego i doskonałego. Tak? Zobaczcie, ja niedoskonały produkuję doskonałe dzieła. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty jest we mnie. I wcale moja ułomność, moja słabość mu nie przeszkadza. Ile razy ja mówiłem, Panie Boże, ja na Twoim miejscu już dawno bym z siebie zrezygnował. Mówi, dobrze, że nie jesteś na moim miejscu. Kościół by się składał. Kościół w moim wydaniu, gdybym ja robił po swojemu, to Kościół byłby doskonały, wiecie o tym? Kościół byłby doskonały. Składałby się z jednej osoby. To byłbym ja i koniec, nie? To byłby Kościół. Bo ludzie by uciekli. Całe szczęście funkcjonujemy według Bożego planu. I mówi, okazuj łaskę, okazuj cierpliwość, okazuj miłość, akceptację i przebaczenie, a zbierzesz co? To, co siejesz. Miłość, akceptację i przebaczenie. Co to z tobą zrobi? Napełni cię łaską, pokojem, miłością. Co wtedy się stanie? Przemienię cię od chwały do chwały. Co wtedy ci zrobię? Dam ci kolejną, abyś wzrastał. Dlatego, że Bożym konceptem, Bożym planem jest to, żebyśmy się rozwijali i byli użyteczni. Jak? Papier toaletowy? Abyśmy się rozwijali. Amen? My zaś, Rzymian, wrócimy do Rzymian. 15 rozdział. My zaś mocni, jeśli czuję się mocny, my zaś mocni powinniśmy nosić słabości niemocnych, a nie dogadzać sobie samym. Wiecie co, sprawdziłem to chyba z 5 razy, bo czytam z tłumaczenia Piotra Zaręby. Myślę, ja dogadzać sobie samym? No tak, tak jest tam napisane. Każdy z nas niech bliźniemu sprawia, no i tu już przegiął, tu przesadził, przyjemność. Czyli przychodzę do kościoła i zamiast być w centrum uwagi, każdy się za mnie pomodli, zrobię z siebie potrzebującego, zwrócą na mnie uwagę i zrobią mi dobrze, tak? Zabezpieczą moje potrzeby emocjonalne, poczuję się taki ukochany. Nie? Wiecie, jak to jest? Znacie takie sytuacje? Hello? Tak? To zamiast tego powinienem nosić słabości niemocnych, nie dogadzać sobie, sprawiać ludziom przyjemność, być dla nich przyjemny. Po co? Dla dobra, ku zbudowaniu, gdyż i Chrystus nie sobie samemu dogadzał, ale jak napisano, zniewagi znieważających ciebie spadły na mnie. Cokolwiek bowiem uprzednio napisano, napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość, wytrwałość to jest też czynienie tego, co wynika z Bożej sprawiedliwości, czyli współpracujemy z łaską i czynimy, tak? Pracujemy w Kościele, robimy to wszystko. Ja to podkreślam wiele razy, bo niektórzy biorą moje nauczanie i mówią, no to teraz jest łaska i nic już w ogóle nie musimy, starszych nie potrzeba, pastora, nic nam nie potrzeba, łaska, miłość, przyjaźń, muzyka, wiecie. To nie tak. Jak napisano dla naszego pouczenia, abyśmy przez wytrwałość i przez pociechę płynącą z pism mieli nadzieję, a Bóg wytrwałości i pociechy niech wam sprawi, abyście byli jednej myśli względem siebie, nawzajem na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi ustami chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego, to jest fantastyczny werset, przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Wiecie, co to znaczy przygarniajcie? Jakieś pomysły? Przygarniajcie. Zaspokoisz jego potrzeby. Super. A jakieś inne pomysły? Zaopiekować się. A jakieś inne? Pomóc. Wszystko super. A jakiś inny, taki bardzo prosty pomysł, żeby kogoś przygarnąć? Przytulajcie się nawzajem. Okazujcie sobie miłość. Nie chodzi mi teraz, żeby znowu nie było, że coś tam w kościele, jakieś przytulenia dziwne. Wiecie, to nie o tym mówimy. Nie o tym mówimy, bo takie pomysły też były w kościołach. Ja spotkałem się z takimi braćmi, którzy okazywali sobie miłość nawzajem. Nie będę nawet tego rozwijał. Tak? Różne sekty i różne wynaturzenia były w kościele, w historii kościoła. Ale tutaj mamy napisane, przygarniajcie siebie nawzajem, czyli zróbcie trochę miejsca, pamiętacie o gościnności wczorajszej? Zróbcie trochę miejsca dla innych i przygarnijcie ich w to miejsce. Pokażcie im, że mogą poczuć się bezpiecznie. Nie klepcie ich od razu Biblią po głowie, nie narzucajcie im swojego porządku, bo my mamy taki zwyczaj. Pozwólcie im się zadomowić, przygarnijcie ich, otulcie ich trochę ciepłem. Pan Bóg, czasem człowiek potrzebuje Pana Boga w skórze. Kiedyś taką opowieść słyszałem, Jadzia, jak coś, to mi pomóż. Już nie pamiętam, kto i do kogo mówił, ale załóżmy, że była dziewczynka. O, taka dziewczynka jak róża. Była dziewczynka i płakała wieczorem. Czegoś się bała. I rodzice mówili do niej, rodzice chrześcijanie mówili do niej, wiesz, nie bój się, Pan Bóg jest z tobą, Duch Święty jest z tobą, wszystko jest dobrze. Zacytowali jej parę wersetów i tak dalej. I to jej wcale nie pomogło. Ona nadal płakała. I w końcu mądre dziecko postanowiło powiedzieć rodzicom, bo nie załapali, o co jej chodzi. Powiedziała im, wiesz co, wiecie co, ja potrzebuję Pana Boga w skórze. Ja to wszystko wiem, ale potrzebuję, żeby mnie ktoś przytulił. I okej, okay, i pójdę dalej, i będę robił dalej to wszystko, i będę wszystko będzie okej, okay, tak? Ale potrzebuję Pana Boga w skórze. Nie będę wam mówił całego świadectwa, nie mamy na to czasu, ale miałem taki ciężki okres w życiu, na końcu którego miano mi przewiercić głowę w szpitalu na Szaserów w Warszawie. To jest taka wątpliwa przyjemność i człowiek ma różne myśli, to znaczy czy się obudzę, tak, po tej operacji, albo czy będę widział, czy będę słyszał, czy będę normalny w ogóle, czy będę poznawał ludzi. I Tomek Skórnuk, którego tutaj mieliście chyba okazję gościć, nasz przyjaciel, powiedział mi tak, wiesz co, nie wiem, co ci mam powiedzieć. Już go lubię. Jak będziesz to słyszał, Tomek, to zresztą on o tym wie. Mówi, nie wiem, co ci mam powiedzieć. Będę ci cytował wersety, znasz te wersety tak samo jak ja. Mówi, nie wiem, co ci powiedzieć, ale będę dzwonił do ciebie codziennie rano i będę ci mówił, że jestem z tobą. I kiedy będziemy mieli chwilę czasu, spotkamy się razem, żeby posiedzieć po prostu. I nie będę ci mówił, co masz zrobić, jak masz wierzyć, jak masz się modlić, nie będę wymyślał nic, tylko chciałbym z tobą być, żebyś nie czuł się w tym, co przeżywasz sam. Bo nie wiem, co ci powiedzieć. Ja kocham taką szczerość. Przychodzisz do kogoś i mówisz, wiesz, nie wiem, co ci powiedzieć. Chciałbym po prostu być z tobą. I to jest fantastyczne, bo nie robię z siebie faryzeusza przemądrzałego, który wie, ma receptę na wszystko i trzaśnie kogoś Biblią po głowie, tylko przygarniam go, okazuję mu łaskę, okazuję mu gościnność, okazuję mu zrozumienie. Wiecie, ile to zbudowało między nami rzeczy? Pomimo tego, że jesteśmy zupełnie inni. Okazanie łaski. Pan obiecuje, że jeśli nie potkniesz się o tą skałę skandalu, jeśli nie dasz się uwięzić religii i własnej sprawiedliwości i nie będziesz nakładał na ludzi tej swojej sprawiedliwości, takiej kalki, że będzie wszystko dobrze, jak oni będą tacy sami jak ja, to on obiecuje, Hebrajczyków 10:17, że ich grzechów i nieprawości nie wspomnę więcej. Rozumiecie, jaka to jest łaska? Że Bóg mówi, twoich grzechów i niesprawości ja nie będę wspominał. Nie będę ci przypominał. Kojarzycie taką sytuację w swoim życiu, kiedy coś w was nieustannie przypomina wam wasze grzechy? Kojarzycie coś takiego? Że sumienie nam wyrzuca, tak? A Bóg mówi, ja, to nie jest moja robota. Ja nie jestem oskarżycielem braci, ten etat jest zajęty. Wiecie, kto jest oskarżycielem braci? Który mówi cały czas, wiesz, ale pamiętasz, a zrobiłeś to, a zrobiłeś tamto, a było tak, a nie było tak. Kojarzycie? To diabeł jest oskarżycielem braci. Sumienie Duch Święty w nas przekonuje nas o grzechu, prawdzie, sprawiedliwości, tak? Ale nie po to, żeby nas pogrążać. A oskarżenia jedynie nas pogrążają. Duch Święty, jeśli coś nam pokazuje, to pokazuje nam po to, że mówi, następne jego słowo to jest, ja mam rozwiązanie. Chcecie uwolnić, chcecie wyzwolić z tego, żebyś to zostawił i poszedł dalej. Natomiast nasze sumienie, jeśli to jest tylko nasze sumienie, nasze wnętrze, nasze ja i przypomina nam cały czas o grzechu, to co to z nami robi? Stajemy się gorzcy. Stajemy się zgorzchniali i zaczynamy mówić, no tak, no masz rację, no taki jestem, tak. Jaki pożytek ze mnie w kościele? Wczoraj wam opowiadałem trochę, mówię, jaki pożytek ze mnie w kościele, skoro ja robię to, to, to i tamto. Pod wpływem takich myśli, ja kilka razy już chciałem rezygnować z uwielbienia, z nauczania, mówię, gdzie, jak ja jestem, tak, co, do czego, z czym, do ludzi. A Bóg mówi, halo, ale czy ty się powołałeś, czy ja ciebie powołałem? Czy ja cię oskarżam, czy ja ci przypominam cały czas, czy ja cię katuję twoimi słabościami? Nie, ja twoje słabości wziąłem na siebie. Więc jeśli byłbyś tak łaskaw i chciał ze mną współpracować, to może byśmy dokądś doszli i wtedy ja się klepię po głowie, po prostu pukam się, jest tam kto w ogóle i mówię sobie, zaraz, dałem się okłamać. Dałem się okłamać. I kłamstwem diabeł nas nie woli, mówiąc, że ty nie jesteś dostatecznie dobra. Dostatecznie dobry, żeby pójść i osiągnąć Boży cel. A dzieci się nad tym nie zastanawiają, tylko idą i biorą. On nie będzie ci wytykał grzechów ani w tym, ani w przyszłym życiu. Jest taka opowieść w kościele, już kończę, bo teraz mamy kończyć już, tak? Tak. Jest taka opowieść, i tym chciałem zakończyć. Zawsze się tego bałem. Mówię wam takie prywatne rzeczy, ale zostanie między nami, nagrywa się. Także. Zawsze się bałem, kiedy przychodził grzech do mojego życia, że jak umrę i będzie ten film wyświetlany, to po prostu wszyscy siądą i zobaczą, co ja robiłem złego. Taki strach przed Panem Bogiem motywował część mojego życia. Do momentu, kiedy Pan Bóg objawił mi, że na tym filmie o moim życiu nie będzie żadnych złych rzeczy. Mówię, jak to? Ano tak to, że twoje grzechy, za twoje grzechy chłosta spadła na mnie. Ja to zapłaciłem. Tego nie ma. Nie będę tego wspominał. Pan obiecuje, ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. To nie znaczy, że ma sklerozę i o nich nie pamięta, ale nigdy nie wykorzysta ich przeciwko tobie. Rozumiesz? Więc na tym filmie, czy my będziemy sądzeni na potępienie lub zbawienie? Dobre pytanie, co? Nie będziemy. Będziemy sądzeni jako chrześcijanie dla nagrody, tak? Więc na tym filmie będzie wyświetlone wszystko, co od kiedy przyjąłem Chrystusa, co zrobiłem zgodnie z Jego wolą, współpracując z łaską i Pan pokaże i mówi, o i teraz jest dla Ciebie nagroda. Dla Ciebie taka, dla Ciebie taka, dla Ciebie taka. Ale to nie będzie film, który ma mnie zawstydzić, tak? Dlatego, że Pan Jezus skończył zajmowanie się grzechem na krzyżu. Na krzyżu załatwił tą sprawę i ma dość słuchania tego, jak źli jesteśmy. to diabeł jest oskarżycielem braci i przychodzi i mówi, jak my źli jesteśmy. A Dawid w jednym ze swoich psalmów mówi, że on otoczył nas łaską jak tarczą. Już Dawid wiedział, że jest coś więcej, chociaż nie znał Jezusa, ale już wiedział, że jest coś więcej, że my będziemy potrzebować łaski dookoła nas, dzięki której będziemy mieli przystęp do Ojca. Amen? Amen? Więc kochani, wczorajszym wzorem wam pokażę, to wyrzucam. Przygotowałem to, wam miałem powiedzieć, a mówię zupełnie co innego. Dlatego, że wierzę, albo chcę wierzyć, że to było wam do czegoś potrzebne. Bo stoimy w takim miejscu w historii, że Pan Bóg chce dać przebudzenie dla tego kraju. I dopóki będą podziały między nami, to Biblia co mówi? Że jesteśmy cieleśni. Tak? Dopóki są podziały między nami. Jeśli nie będziemy budować jedności, a jedność jest możliwa tylko przez cierpliwość i łaskę, nie, że wszyscy będziemy tacy sami, tylko wszyscy będziemy okazywali sobie gościnność i łaskę, miłość, akceptację i przebaczenie, nie chcąc dogadzać sobie, tak? Tylko wychodząc do innych i robiąc im miejsce. Jeśli tak będzie, to będziemy budować takie relacje między kościołami. Wy jesteście w niesamowitym miejscu jako Żyrardów. Wczoraj słuchaliśmy troszkę o historii waszego miasta. To jest opat szczęki. Naprawdę. Tyle społeczności, które tutaj jest. Taka historia protestancka, jaka tutaj jest. Historia miasta, które zostało założone na charyzmacie zarządzania. Kiedy słuchaliśmy o tej fabryce waszej, jak to Girard założył i szpital. Dał wszystko, to jest wzór Ewangelii. On dał wszystko, co jest potrzebne do życia i pracy w pobożności. Dał kościół, dał szpital, dał cmentarz, dał ochronkę, tak? I Pan Bóg mówi, daję wam to wszystko, chcę to nasycić łaską i jednego, czego chcę od was, to żebyście przestali katować siebie grzechami i wytykaniem sobie nawzajem, a zaczęli współpracować ze mną, okazując łaskę jedni drugim, puszczając jedni drugich przodem i szukając mojego oblicza w tym, co ja chcę zrobić w kraju, w mieście, w Europie i na świecie. Bo ludzie mają dość słuchania o filozofii. Ludzie mają dość słuchania o dziwnych, niestworzonych historiach, które zawsze się dzieją gdzieś, ale nie u nas. Tak? Natomiast jeśli zobaczą, że jest miłość, akceptacja i przebaczenie w Kościele, to przyjdą, bo będą się czuli jak? Kochani, akceptowani i przebaczeni. I jak pojedziecie w góry, to zobaczycie kierdel owiec. To łatwo zobaczyć. Stado owiec. Jestem w stanie założyć się o pieniądze, których nie mam, że nie zobaczycie, że to stado stoi na betonie. To stado, jeśli wypuścicie owce na redyk, one wychodzą z zagrody, zawsze idą tam, gdzie jest trawa. Nigdy nie stoją na asfalcie. Im jest niewygodnie na asfalcie, te raciczki im tam niespecjalnie. Wolą być na trawie. To jest obraz Kościoła. Jeśli dasz trawę, jeśli dasz zieloność, jeśli dasz życie, jeśli dasz przestrzeń, miłość, akceptację i przebaczenie, to ludzie przyjdą, bo będą chcieli tu być. Będą chcieli być częścią czegoś, co daje im życie. Amen. Niech wam Bóg błogosławi.